Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Audycja Pomoże Polska Europa. 12 minut po godzinie 18 na zegarach. W kalendarzu z kolei 5 maja dzisiaj, to jest data nie bez znaczenia, bo to jest Dzień Europy, dzień upamiętniający ustanowienie Rady Europy i wiele krajów europejskich świętuje go właśnie dzisiaj, chociaż kraje, które należą do Unii Europejskiej, stawiają bardziej na 9 dzień maja jako dzień Unii Europejskiej. To są ważne rocznice. Ten dzień 9 maja ustanowiony jako rocznica przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, który był znany jako plan Schumana, i to był właśnie 9 maja 1950 roku. To tak tyle tytułem kalendarium i wstępu, ale kolejna ważna rzecz do odnotowania to jest przecież 22. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, która, mam takie wrażenie, w tym roku trochę gdzieś umknęła nam między sejmowymi debatami nad odwołaniem pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy czy pani minister Pauliny Henning-Kloski, a gdzieś między tymi prezydenckimi propozycjami dotyczącymi zmiany konstytucji. No, ale ta rocznica będzie dzisiaj jednym z motywów przewodnich naszego spotkania. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W naszym studiu. No i właśnie. Tak sobie patrzę i myślę sobie, biorąc pod uwagę tytuł tej audycji, Pomoże Polska Europa. 22 lata perspektywy obecności i Polski, i Pomorza w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy jako region, jako Pomorze na tym? I nie pytam tylko o te, powiedzmy, fundusze różne, które widzimy gołym okiem, które gdzieś na infrastrukturę, na przeróżne inwestycje, drogi, kolej, czy też budynki użyteczności publicznej zostały przeznaczone, bo to widzimy. A czego nie widzimy?
To piękny wiek. 22 lata w Unii to piękny wiek. Każdy myślę, że jest pewną taką wspomnieniem dobrym też pomyśli, jak miał 22 lata. Więc mimo, że to nie jest okrągła rocznica, to zawsze ten okres taki majowy jest takim momentem, kiedy różne rzeczy analizujemy i również te korzyści z bycia członkiem Unii Europejskiej. I oczywiście pierwsze, co nam przychodzi, to tak jak pan redaktor powiedział, to fundusze europejskie. I tak jak rozmawiamy, to mimo wszystko warto o tym mówić, bo to jest o funduszach europejskich trzeba mówić i trzeba to podkreślać, dlatego że to są rzeczy, które my widzimy na co dzień i odczuwamy w jakości naszego życia. To nie są tylko projekty infrastrukturalne, nowe drogi, obwodnice, nowe obiekty, ale również jakość naszego życia, czyli różnego rodzaju inwestycje w edukację, wyposażenie szkół, nowe przedszkola, ale również w służbę zdrowia, wyposażenie szpitali. Praktycznie ja myślę, że każdy z nas widzi te naklejki z logiem Unii Europejskiej, z flagą europejską i to są takie podstawowe elementy i warto podkreślić, że w ciągu tych 22 lat województwo pomorskie uzyskało z projektów 89 miliardów złotych. To jest ponad 60 tysięcy projektów. Takie dane właśnie tutaj nasz Urząd Marszałkowski przytacza, także to są ogromne kwoty i to naprawdę warto o tym pamiętać i mimo, że staramy się tego członkostwa Polski w Unii nie sprowadzać do funduszy strukturalnych, to gdzieś oczywiście to jest taki wymiar bardzo materialny, który dotyka nas, a też dużo takiej dyskusji wokół tych wpłat do budżetu unijnego się pojawia, więc przy tej okazji też można rozwiać te wątpliwości, jak wygląda ten nasz bilans finansowy, bo zdecydowanie więcej z tego w czasie tych 20 lat, ponad 20 lat, pozyskaliśmy środków, aniżeli wpłaciliśmy. Tak? Ministerstwo Finansów podaje, że każda złotówka, jeden polski złoty wpłacony do budżetu, to 3 złote uzyskane w ramach różnego rodzaju dotacji i subwencji.
Chociaż ci, którzy są eurosceptyczni na przykład, mogliby powiedzieć, że ten czas minie i w pewnym momencie będziemy dopłacać do wspólnoty. no to też jest jakiś fakt.
Tak, to jest fakt, ale ja jako osoba, która zajmuje się integracją europejską, bardzo bym chciała zobaczyć ten moment, kiedy Polska będzie na takim etapie rozwoju gospodarczego, takiego jakości życia, że stanie się płatnikiem netto, bo ta cecha należy do krajów najbogatszych, najbardziej zamożnych, najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej i myślę, że moment, kiedy staniemy się płatnikami netto w tej sferze stricte tylko budżetu, to będzie jeden z elementów. Dlatego, że te korzyści to nie są tylko fundusze strukturalne, ale to jest dostęp do rynku wewnętrznego, swoboda przepływu osób, gdzie każdy swobodnie się może poruszać. Pracownicy mogą szukać pracy w innych krajach. Do nas też napływają specjaliści z innych krajów Unii Europejskiej. Kwestia ekspansji zagranicznej naszych przedsiębiorstw, pozyskiwania nowych rynków, nowych partnerów. Więc to są te wymierne korzyści, które jako ekonomiści my mamy bardzo dobrze zbadane. Natomiast oczywiście obywatele nie zawsze mają gdzieś to w głowie. Głównie się koncentrują właśnie na kwestiach funduszy strukturalnych i projektów różnego rodzaju europejskich, które są finansowane.
Albo wpływie na przykład urzędników europejskich czy Komisji Europejskiej na różne nasze sprawy wewnętrzne. Nie chcę tu dyskusji o suwerenności otwierać, broń Boże, bo nie chcę, żebyśmy tu w jakąś głęboką politykę wchodzili, ale tak się zastanawiam, jak wy też na to patrzycie, no bo de facto nikt nam nie może niczego narzucić, na co się wcześniej nie zgodziliśmy w ramach integracji europejskiej. Trochę o tym zapominamy w tej dyskusji o Unii Europejskiej. Ja pytam też o to dlatego, bo takie mam wrażenie, że ten rok jest, może to nie jest okrągła rocznica, trochę wyjątkowym, bo nigdy procent tych osób eurosceptycznych, mówiąc delikatnie, albo wręcz po prostu przeciwników, zadeklarowanych przeciwników Unii Europejskiej nie był w Polsce tak duży i te badania są różne, ale śmiało możemy mówić już o tym, że blisko 23% społeczeństwa taką postawę deklaruje.
No to jest takie trochę rozczarowujące z punktu widzenia Polski właśnie ta dyskusja dyskusja wokół jakby negatywnych stron bycia w Unii Europejskiej. Oczywiście mamy swoje obowiązki. Nikt nie wykracza poza kompetencje, na które się zgodziliśmy i podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a poziom europejski. I oczywiście, że prawo, ponad około 60% prawa tak naprawdę, które obowiązuje w Polsce, wynika z regulacji europejskich, bądź jest bezpośrednio konsekwencją tak naprawdę wprowadzanych rozporządzeń. Więc to oczywiście, że jest taką obciążeniem administracyjnym na pewno, tak? Ale też trzeba pamiętać, że my mamy swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim i ten nasz głos obywateli z Polski jest tam słyszalny, także zawsze warto też się zastanowić przy okazji wyborów, na kogo się głosuje, czy to są osoby aktywne, bo duża część naszych polityków jest bardzo pozytywnie odbierana na poziomie europejskim, czyli są aktywni i zaangażowani.
A jaką my siłą dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej po tych 22 latach od wejścia? Co się zmieniło od 1 maja 2004 roku do 5 maja 2026.
Ja przygotowując się dzisiaj na tą rozmowę, tak zresztą rozmawialiśmy, żeby pomyśleć o tej wartości dodanej i bardzo szybko sobie wynotowałam gdzieś w głowie ten wymiar polityczny i ekonomiczny. To były takie, to są zawsze takie dwa elementy, które szybko przychodzą. Polityczne w znaczeniu takim, i to nawet może bym od tego zaczęła, że w ogóle nasza droga do Unii Europejskiej zaczęła się od tego, że chcieliśmy się odciąć od tego, co nas wiąże z Rosją, po prostu. Z tymi wpływami.
Z przeszłością, nie tak daleko.
Tak? I to był ten jeden wymiar, tak? Że chcieliśmy należeć do tej Europy Zachodniej. I wydaje mi się, że ten wymiar polityczny przełożył się też na wymiar obywatelski, tak, że my jesteśmy tą Europą, tak, to już nie są te wpływy tutaj.
Czyli na to, że w ogóle to poparcie dla wejścia do Unii uzyskaliśmy.
Tak, sama motywacja w ogóle rozpoczęcia negocjacji, złożenie wniosku, bo to referendum w 2003 roku, to już była wielka praca wykonana dużo później, ale to się zaczęło w połowie lat 90. I to było naprawdę decyzją polityczną. Zresztą trzeba pamiętać, że każda integracja, czy to w Europie, czy w jakimkolwiek, jest decyzją polityczną. Dopiero to później przechodzi na ten poziom obywatelski.
To jakie są efekty tej politycznej decyzji z perspektywy tych ponad dwóch dekad?
Jesteśmy piątym krajem pod względem liczby ludności. Jesteśmy szóstym krajem pod względem nominalnego PKB. To bardzo dużo znaczy, dlatego że na tej podstawie są wyliczane chociażby głosy w instytucjach unijnych, w Radzie Unii Europejskiej.
Czyli ważymy więcej?
Ważymy więcej. Oczywiście ważymy więcej i znaczy więcej. Jesteśmy poważnym partnerem do rozmów. Oczywiście mamy jeszcze coś do wykonania. Poza tym świetną opinię zbudowali nasi politycy, którzy uzyskali doświadczenie europejskie. I tutaj mówię o pierwszej pani komisarz Danucie Hibner, mówię o Januszu Lewandowskim, mówię o Jerzym Busku, który szefował Parlamentowi Europejskiemu, ale oczywiście też o naszym premierze Donaldzie Tusku, który świetną wykonał pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej. To jest takie doświadczenie, to są takie kontakty, które dzisiaj przekładają się na pewne rozmowy kuluarowe, które my możemy prowadzić na poziomie Unii Europejskiej i nie zawsze, myślę, jesteśmy tego świadomi. Mhm. Nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie przez te 22 lata i no wiemy, to było o tym głośno już też w mediach, tak, że należymy do tej grupy G20.
No, jedną nogą. Tak,
jedną nogą, tak, ale no, już spełniamy ten wymóg, to bardziej o to chodzi, że to jakby pobudziło też naszą wyobraźnię, jaka praca została wykonana.
A to oznacza, że Polakom żyje się już tak dobrze, jak obywatelom wielu innych zachodnich europejskich krajów?
Na pewno mamy jeszcze dużą pracę do wykonania,
bo statystyki są różne, prawda? Można te PKB...
Nie, statystyki nie są różne.
Ale można je różnie przedstawiać,
tak,
i różnie
dlatego
ujmować.
Zaczęłam od tej wielkości populacji, zaczęłam od PKB nominalnego, natomiast jeśli chodzi o PKB per capita, to zajmujemy dopiero 19 miejsce, także gdzieś musimy jeszcze pracować nad tą zamożnością, ale my to odczuwamy bardzo, bardzo mocno. Tak? I to PKB per capita dzisiaj to jest około 80% średniego unijnego, a bodajże w 2004 roku, jak zaczynaliśmy naszą obecność, rozpoczynał się ten okres, to były to dane na poziomie 43%, 44% średniego unijnego PKB per capita. Także to jest ogromna praca, nawet wykonana, mimo że ciągle gonimy, jesteśmy na dorobku takim krajem.
A które kraje z tych państw, które razem z nami wchodziły wtedy w 2004, no bo to było przecież największe rozszerzenie Unii Europejskiej, w jej historii. 10 krajów razem z Polską przystąpiło wtedy do 15 europejskiej, w której jeszcze Wielka Brytania też była, której już we wspólnocie nie ma. Któreś z tych państw, które razem z nami wtedy do Unii wchodziło, radzi sobie lepiej?
Tak, to gospodarka czeska, Czechy i Estonia. To są te kraje, które nieznacznie, ale poprawiają te swoje wskaźniki szybciej. Natomiast Litwa, Łotwa to są kraje, które jeszcze mają większą pracę do wykonania. Jest to przed nimi.
Estonia, która weszła do strefy euro, i Czechy, które pozostały poza strefą euro.
Tak, tak.
Euro natomiast, ma znaczenie?
Euro ma znaczenie, natomiast też proszę pamiętać, że my jesteśmy takim, Polska jest takim specyficznym przykładem dużej gospodarki, która należy z jednej strony, zaliczana jest do rynków jeszcze wschodzących, po transformacji gospodarczej. To są pewne cechy, które nas łączą właśnie z naszymi tutaj sąsiadami z naszego regionu, a z drugiej strony jesteśmy bardzo dużą gospodarką po prostu. Jest to duży rynek, duża liczba ludności i wymykamy się pewnym takim ujednoliceniom. Nie możemy przekładać kalki rozwiązań z małych, otwartych gospodarek do takiego kraju, jakim my jesteśmy. Tak? Czyli tutaj czy Estonia, czy Czechy, to są zupełnie inne przykłady i też powiązania historyczne. Tutaj w przypadku Czech, Austria, Niemcy, to są te bliższe powiązania, czy Estonia z Finlandią, tak? Więc to też determinuje tą trajektorię rozwoju, krótko mówiąc.
Tak, pytam o to między innymi dlatego, że ekonomiści chociażby mówią bardzo często, że to jest i tak nieunikniona dyskusja i żeby do tej strefy euro i tak zostaniemy wypchnięci po prostu przez jakieś tam realia rynkowe. Ja ekonomistą nie jestem i nie będę udawał, że się na tym znam, no ale pani jest ekonomistką, więc jak to wygląda tak de facto? Bo to rodzi się pytanie, czy to właśnie nie będzie taki kolejny najgorętszy temat, który może być przedmiotem sporu w Polsce związany z integracją europejską.
Na pewno należy to do najgorętszych tematów. Zresztą widać też w mediach, że gdzieś unikany bardzo mocno temat. Natomiast no jest jest to nieuniknione. My na to się zgodziliśmy w momencie referendum, że zgadzamy się być członkiem Unii Europejskiej. I
no ale daty nie ma.
Nie ma daty, tutaj nigdy nie ma, bo tutaj to kraj składa wniosek o, że jest gotowy do wejścia do strefy euro.
I to będzie decyzja polityczna.
I to jest decyzja polityczna. Każdy krok związany z pogłębieniem integracji gospodarczej, wejście do jakiegokolwiek ugrupowania jest zawsze decyzją polityczną. Natomiast czy dzisiaj...
Czy mamy warunki do tego, żeby ktoś się odważył,
stać,
tak?
Tak, mhm. Dokładnie. Trudno mi to ocenić. Raczej bym się skłaniała w kierunku wypowiedzi, że nie. Prawda też jest taka, że my troszkę przespaliśmy ten moment. Proszę zauważyć, że większość krajów, która razem z nami dołączyła do Unii Europejskiej, dzisiaj jest w strefie euro i te największe perturbacje ma już za sobą to przygotowanie.
Czyli w tym zakresie, rozumiem, w waszej ocenie ekspertów, ekonomistów, jesteśmy trochę z tyłu. I na tym zakończymy pierwszą część audycji. Będziemy robić przerwę i reklamową, i muzyczną. Zapraszam także na informacje z dróg w imieniu Piotra Bonara.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
I na początek drugiej części naszej audycji najważniejsze wiadomości z Europy z ostatnich dni na Flesz Europejski zaprasza Robert Silski.
Flesz Europejski.
Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. Opozycjonista został odznaczony w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Andrzej Poczobut stał się na naszych oczach symbolem uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Pozytywne informacje płyną z Komisji Europejskiej w sprawie umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu na dozbrajanie SAFE. Pierwszy etap procedury w Komisji Europejskiej zatwierdzający umowę został pozytywnie zakończony. Teraz potrzebna jest zgoda wszystkich komisarzy, by możliwe było podpisanie w piątek w Warszawie umowy na wypłatę pieniędzy. Dzięki temu Polska będzie mogła otrzymać 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Cała pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy, czyli niemal 1/3 całego funduszu SAFE. Jest plan zatwierdzenia w Unii Europejskiej wypłaty Polsce kolejnej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy etap już w przyszłym tygodniu. Chodzi o czwartą transzę w ramach 6 i 7 wniosków w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zapaliła zielone światło w ubiegłym tygodniu. Pieniądze w ramach czwartej transzy pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. A chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Najbliższej nocy Ukraina zawiesi działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Premier Słowacji zapowiedział, że podczas najbliższej wizyty w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. Tak jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej. Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa. Robert Fico zapowiedział, że do końca czerwca w Bratysławie lub Kijowie odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Wyraził też nadzieję na ożywienie współpracy wyszehradzkiej po zaprzysiężeniu nowego premiera Węgier, Petera Modziara. Planowane wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec pokazuje potrzebę wzmocnienia europejskiego filaru NATO, tak twierdzi szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Kaja Kallas w Armenii podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej przyznała, że moment ogłoszenia amerykańskiej decyzji był zaskakujący. To pokazuje, że powinniśmy robić więcej, aby wzmocnić europejski filar NATO. Stany Zjednoczone mają w ciągu roku wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Takie są wnioski z najnowszego eurobarometru. Aż 62% zapytanych Bułgarów uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Narciarze, którzy w ostatnich latach jeździli w Dolomity, mają szansę na zwrot części kosztów karnetów. Włoski Urząd do Spraw Konkurencji uznał, że ceny były zawyżone. Konsorcjum Dolomiti Super Ski, które sprzedaje karnety, chce zwrócić narciarzom część kosztów na ogólną kwotę nawet 30 milionów euro. To efekt dochodzenia prowadzonego przez włoskie służby. Sprawa dotyczy lat 2022-2025. Zakłada się, że część narciarzy otrzyma zwrot 20% ceny karnetu, a część będzie mogła skorzystać z 30% zniżki na zakup nowych karnetów. Rocznie Dolomity odwiedza ponad 200 tysięcy polskich narciarzy. Jest to jedna z najliczniejszych grup zagranicznych.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wracamy po przerwie razem z dr Aleksandrą Borowicz z Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, dopiero co przed przerwą o walucie euro rozmawialiśmy. Teraz Robert Silski mówił między innymi o tym, że Bułgarzy są bardzo zadowoleni z efektów przystąpienia do strefy euro. To trochę w tym temacie zostając. Powiedziała pani, że jesteśmy już jednymi z ostatnich, tak? Którzy poza tą strefą są. Jak to wygląda?
Tak, nawet jak spojrzymy na mapę, to widać, że ten rdzeń jest bardzo mocny i jesteśmy zdecydowanie w tej mniejszej liczbie państw, które pozostają ze strefą euro. Oczywiście Dania, Szwecja jakby bardzo stanowczo podkreślają, że zostają przy swojej walucie. My zwlekamy. Wydaje się, że też akurat teraz nie jest to moment, w którym rozpoczynają się negocjacje. Natomiast prawda jest też taka, że w ocenie ekonomistów wielokrotnie pojawia się wątek taki, że my należymy do tych, którzy wchodząc w 2004 roku nie weszli do strefy euro w krótkim czasie, a nasi tutaj sąsiedzi odrobili tą lekcję i dołączyli do tego takiego elitarnego klubu, można powiedzieć, zarządzanego przez Europejski Bank Centralny. I przykład Bułgarii, który widzimy, jak walczyli tak naprawdę o przygotowanie, spełnienie wszystkich kryteriów wejścia do strefy euro, jak to się przełożyło dzisiaj nawet na nastroje w społeczeństwie, bo tak pozytywnego nastawienia wobec euro nie było w sondażach, zanim to euro weszło, jeszcze w zeszłym roku, tak? To wszyscy podkreślają, że to poparcie bardzo, bardzo się poprawiło, czyli ten proces po prostu przeszedł tak pozytywnie i gładko, mówiąc krótce, bo tylko lekka destabilizacja była w tym pierwszym okresie styczniowym, jeśli chodzi o drgnięcie cen o 0,1%. Także tutaj absolutnie nie odczują Bułgarzy tych takich skoków cen, o których wszyscy się martwią.
To tak kończąc jeszcze wątki unijne na dzisiaj, no bo kryteria różne trzeba spełniać nie tylko, żeby do strefy euro wejść, ale w ogóle na przykład, żeby do Unii Europejskiej przystąpić. To jak ta wizja rozwoju Unii Europejskiej w pani ocenie będzie wyglądać? No bo z jednej strony mamy te demony rozpadu i te tendencje, powiedzmy, eurosceptyczne. Z drugiej strony jest cały czas kolejka krajów, które ustawiają się do dołączenia do Unii Europejskiej. I to już nie chodzi mi tylko o kwestię na przykład Ukrainy, na przykład, która jest siłą rzeczy w jakimś sensie dla nas interesująca, ale mówimy przecież chociażby o Czarnogórze, o Mołdawii, o Macedonii, Albanii.
No to są kraje, które jeszcze mają dużą pracę do wykonania tak naprawdę i na pewno na etapie negocjacyjnym nikt nie będzie oszczędzał tak naprawdę.
Czyli nieprędko należy nieprędko, się spodziewać
absolutnie.
Rozszerzenia.
Zresztą myślę, że w przypadku Ukrainy również tak będzie, że tutaj nie będzie okoliczności łagodzące. Nikt na takie jakieś scenariusze nie będzie wyrażał zgody. Nas do 2003 roku też nikt nie oszczędzał, jeśli chodzi o negocjacje, a wchodziliśmy też w takim momencie, gdzie 10 krajów wchodziło, tak? I była ta mocna presja, żeby, jak to będzie wyglądało, jeżeli ta jedna Polska z tej dziesiątki nie spełni jakichś tam elementów, tak? Nie zamknie jakiegoś rozdziału w negocjacjach. Trzeba było to domknąć po prostu i spełnić oczekiwania też komisji.
I tutaj stawiamy kropkę w tym temacie. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, bardzo dziękuję, ale nie wyganiamy pani ze studia. Proszę zostać z nami. W drugiej części audycji, do której teraz przejdziemy, mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie, autorem podcastu W Razie Niemca, współautorem podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, czy mnie słychać?
Słychać bardzo dobrze, cieszę się, że możemy porozmawiać, a powód, tak myślę, jest dość ciekawy, bo ostatnie dni no to są bardzo duże emocje polityczne związane z, bezpośrednio z tematem bezpieczeństwa i szeroko pojętej Europy, ale też bezpośrednio z bezpieczeństwem Niemiec. Mam na myśli oczywiście tę zapowiedź, a w zasadzie już decyzję o wycofaniu żołnierzy Stanów Zjednoczonych z terenu Niemiec, to w Polsce budzi dość spore emocje po różnych stronach sceny politycznej. Jak to jest w Niemczech?
No właśnie z tego, co słyszałem, to w Polsce nawet budzi nadzieję na to, że może tych niemieckich żołnierzy uda się przemieścić do Polski. W Niemczech temat budzi oczywiście duże emocje, bo Niemcy są krajem, w których amerykańskich żołnierzy w Europie stacjonuje najwięcej. Blisko połowa z ponad 80 tysięcy, którzy są amerykańskich żołnierzy w Europie, jest właśnie w Niemczech. 39 tysięcy według ostatnich z połowy kwietnia wyliczeń. Taki jest ten stan, dlatego że on się trochę waha. Co tydzień może się zmienić, dlatego że są fluktuacje, wymiany, a też akcje, na które są przerzucani amerykańscy żołnierze do innych baz.
To te 5 tysięcy,
te emocje są dość duże.
To te 5 tysięcy żołnierzy, którzy mają zniknąć z terenu Niemiec, budzi emocje wśród Niemców?
13%, czyli co ósmy żołnierz miałby wyjechać. Budzi emocje choćby dlatego, że to ekonomicznie jest bardzo mocno odczuwalne, dlatego że te bazy amerykańskie, których jest kilka w Niemczech, one są tak zżyte z tymi terenami, z tymi miejscowościami, w których stacjonują ci żołnierze, że teraz każdy patrzy dookoła z przerażeniem, szczególnie samorządowcy, ale też ci, którzy współpracują, firmy i także mieszkańcy, rodziny także, bo przecież takie też się potworzyły niemiecko-amerykańskie, gdzie skąd ci żołnierze zostaną zabrani. Natomiast tak, zaczynając od góry, Friedrich Merz, który wywołał burzę, nie wiem, może minął tydzień zaledwie od jego słów i stało się tak dużo, że może tylko krótko to podsumuję. W poniedziałek w zeszłym tygodniu na spotkaniu z uczniami w pewnej szkole w Niemczech powiedział, że Amerykanie nie mają strategii i że są upokarzani przez Iran w czasie negocjacji w tej chwili i w czasie tej wojny, którą dwa miesiące temu rozpoczęli. W ciągu kolejnych dwóch dni Donald Trump aż trzykrotnie odpowiadał w social mediach na te słowa, a trzeci jego wpis oznaczał właśnie, że wycofamy żołnierzy amerykańskich z Niemiec i wkrótce będzie decyzja. W tym czasie szef niemieckiej armii był zresztą w Waszyngtonie, prezentował niemiecką strategię i rozmowy były bardzo dobre między amerykańskimi i niemieckimi żołnierzami i podobno bardzo zaskoczeni byli amerykańscy dowódcy, kiedy przeczytali w czasie rozmów z Niemcami, co ich prezydent ogłasza, ale dwa dni później właśnie padło hasło, że 5 tysięcy zostanie wycofanych tych żołnierzy.
Jeżeli w słowo wejść mogę, bo jedną rzecz chcę dopytać, bo też takie mam wrażenie, że kiedy się dyskusja rozpętała wokół tego tematu, to Friedrich Merz trochę złagodził swoje stanowisko. Ja tutaj sobie taką wypowiedź wynotowałem. Pozostaję przy swoim przekonaniu, że Amerykanie są dla nas ważnym partnerem, najważniejszym w sojuszu północnoatlantyckim i zarazem kanclerz Niemiec jakby powątpiewał w to, że ta decyzja ma w ogóle związek z tym jego sporem z Donaldem Trumpem dotyczącym Iranu.
Z tym ostatnim się zgodzę, to znaczy on powątpiewa w to, ale to też dlatego, że ma bardzo niskie notowania i musi ratować trochę swoją twarz, natomiast nie zgodzę się z tą częścią, że on złagodził swoje stanowisko, dlatego że jego stanowisko od tygodni, od początku marca, kiedy nastąpiła inwazja amerykańsko-izraelska na Iran, to od początku powtarzał, wtedy mówił, że Amerykanie, że trudno dostrzec strategię w działaniach Amerykanów, ale mówił cały czas, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi między Niemcami, między Europą, między sojusznikami z NATO, a USA jest niezachwiany i będzie nadal. I nawet wtedy, kiedy mówił te ostre słowa o braku strategii, o upokarzaniu, on też wtedy mówił o tym, że ta współpraca z Amerykanami nie podlega żadnej dyskusji i że to jest coś, co jest przyszłością i że nadal Niemcy będą stawiali na tą współpracę, niezależnie od krytyki, którą właśnie pod kątem działań w Iranie ma. Czyli to stanowisko jakby się nie zmieniło.
A jeżeli chodzi o samo wycofanie żołnierzy, to już wiadomo, która no baza właśnie będzie redukowana, czy to będzie jakieś takie proporcjonalne zmniejszanie? Jak to ma wyglądać?
Nie ma 100% pewności. Natomiast dziennikarze bawarscy z rozgłośni tamtejszej telewizji, rozgłośni takiego tej publicznej BR twierdzą, że właśnie brygada z miejscowości Wilzek zostanie wycofana. To jest ta sama brygada, która już 6 lat temu się pakowała, dlatego że trzeba przypomnieć, że Donald Trump pod koniec swojej pierwszej kadencji także ogłosił wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec części i to dotyczyło wtedy dokładnie tej brygady. Ale ponieważ skończyła się jego kadencja, nie zostali wycofani, więc oni zostali. I teraz po tych 6 latach z powrotem potem podobno pakują walizki i będą się wycofywać. To są żołnierze, którzy są związani z największym poza Stanami Zjednoczonymi poligonem, jaki Amerykanie mają. On jest właśnie w bawarskim Grafenwöhr i niedaleko właśnie jest to miejsce, gdzie jest Wilczek, które zresztą, co też pokazuje sposób działania amerykańskiej armii, czy też prezydenta może bardziej Stanów Zjednoczonych. Tam trwają inwestycje. Właśnie za kilka tygodni zostaną oddane kolejne domy dla amerykańskich żołnierzy, którzy będą się przeprowadzać do lepszych warunków, do lepszych domów wybudowanych przez amerykańskich inżynierów wojskowych oraz we współpracy z Niemcami. Także to pokazuje tylko, że bardzo szybko te decyzje zapadają i czy one dojdą do skutku, bo to też taki wątek się pojawił, no to, jak to mówi bardzo dobra dziennikarska maksyma, czas pokaże. Nie wszyscy wierzą w to, że uda się to przeprowadzić, choćby wśród Amerykanów podobno też jest taka wątpliwość, aby na pewno zostanie do końca przeprowadzony ten pomysł, bo przecież wiadomo, że za tydzień może zostać wycofany, innymi słowami, prezydenta Donalda Trumpa.
Tak, jak to niektórzy mówią, żeby poznać przyszłość, wystarczy poczekać, ale zastanawiam się nad jednym. Jaki charakter ma ta dyskusja w Niemczech? Czy ona się skupia stricte wokół wewnętrznej polityki i tego, jak to oddziaływuje na sytuację w Niemczech, czy też ma jakiś taki kontekst szerszy bezpieczeństwa europejskiego?
No właśnie, bo my wyszliśmy od tego bezpieczeństwa, ja tutaj bardziej mówię o tych ekonomicznych wątpliwościach, o politycznych, o geopolityce. Pod kątem bezpieczeństwa ma to wydźwięk i jest to szeroko dyskutowane, ale szukane są plusy w tej sytuacji, bo i minister obrony, i Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedzieli, że to było do przewidzenia, że taki ruch zostanie wykonany. Oni pokazują, że nie są zaskoczeni decyzją Donalda Trumpa i Pentagonu, że zostało to ogłoszone. Natomiast plusem tego ma być to, że to jest sygnał dla Europy jeszcze większej potrzeby tego, żeby europejscy uczestnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego współpracowali ze sobą, żeby ta współpraca była jeszcze bliższa i tutaj pada takie stwierdzenie, że gdyby ta sama decyzja została podjęta rok temu, to byłoby to coś bardzo strasznego. Ta decyzja podjęta dzisiaj, rok już, po roku prezydentury Donalda Trumpa, bardzo dużo zmian zaszło w Europie, między sojusznikami, w armiach, a też w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w ciągu ostatnich 4 lat armie zaczęły wydawać dużo więcej pieniędzy, te europejskie także na swoje uzbrojenie, na stan liczebny wojsk i niemiecka armia także przechodzi Bundeswehra, przechodzi rewolucję w tej chwili, więc skutki oczywiście będą, ale one tylko oznaczają, że Europa musi jeszcze bardziej zadbać o siebie, żeby między sobą się wymieniać i bronić tej wschodniej flanki. To nie ulega wątpliwości, że to jest ta strona sojuszu, która musi być najbardziej broniona i że dzisiaj Europejczycy są do tego bardziej gotowi. Natomiast taki krok, wycofanie tych 5000 żołnierzy, bo nie będziemy dywagować, czy oni zostaną przesunięci do Polski czy do Czech. Oni mieszkają, to są akurat żołnierze, którzy są bardzo blisko czeskiej granicy, więc nawet gdyby mieli jechać do Polski czy do Czech, to nie będą mieli dalekiej drogi. Ale to już w głowie Donalda Trumpa na razie pewnie siedzi, gdzie oni zostaną wycofani czy przeniesieni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Niemcy i inne kraje europejskie mają świadomość tego, że muszą rozważać warianty, i to jest ten kierunek dyskusji tutaj w Niemczech, warianty, które sprawia... opierają się na tym, że Europa musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo Stany Zjednoczone mogą się wycofać albo w optymistycznym wariancie ograniczyć swoją rolę, która tutaj jest. I ta świadomość jest i są też kroki namacalne, liczone w miliardach euro i nie tylko euro, jak to w poprzedniej wątku dyskusji rozmawialiście, więc w różnych walutach, bo także w złotówkach przecież nasza armia polska się zbroi. W różnych walutach europejskich są to coraz większe kwoty i to sprawia, że takie posunięcia Stanów Zjednoczonych są ważne, ale już nie pełnią takiej roli jak jeszcze rok temu, a na pewno kilka, 3-4 lata temu.
Panie redaktorze, jedno pytanie jeszcze z innej trochę materii, choć przy bezpieczeństwie zostajemy, bo bezpieczeństwo niejedno oblicze ma, to też przecież bezpieczeństwo gospodarcze czy energetyczne chociażby. Takie informacje pojawiają się, że być może przez Gdańsk będzie trafiała ropa do jednej z niemieckich rafinerii. Przynajmniej taka droga jest brana pod uwagę. Z czego to wynika? I o którą rafinerię chodzi?
To wynika z... Chodzi o rafinerię PCK w Szwed. To jest rafineria, która leży przy granicy z Polską w landzie Brandenburgia, czyli tym landzie, który otacza Berlin i dotyka województwa lubuskiego przede wszystkim, ale także pozostałych dwóch województw wschodnich. Czyli nie Pomorza, ale zachodniego Pomorza już, tak? Dlatego, że z tej rafinerii ona zaopatruje dużą część wschodnich Niemiec, ale także stacje na zachodzie Polski. I W dużym skrócie, tam 1/5 ropy, która płynie w tej chwili która płynęła do końca kwietnia do tej rafinerii PCK w Szwed, ona płynęła z Kazachstanu. To jest kazachska ropa, która była od lat zamawiana i ona tam trafiała. Natomiast Rosja ogłosiła, że przykręca kurek z powodów trudności technicznych, bliżej nieokreślonych, i od 1 maja ta ropa płynąć nie będzie. No, kilka dni musiało potrwać, rzeczywiście ta ropa płynie mniejszym strumieniem, chociaż właśnie tuż przed naszą rozmową przeczytałem, że prawdopodobnie Rosja może odkręcić znowu ten kurek, ale to i tak jest sygnał, że nawet gdyby go odkręciła, to trzeba szukać wariantów alternatywnych dla tego, co z Kazachstanu płynie. I w tej chwili 1/5, powiedziałem, z Kazachstanu, 3/5 dostaw ropy do rafinerii w Szwed płyną przez port w Rostoku, a 1/5 w tej chwili płynie przez Gdańsk. Z Gdańska jest pompowana ropa tutaj. I właśnie ta część Gdańska miałaby zostać jeszcze mocniej rozbudowana, czyli więcej jeszcze litrów i więcej ton ropy miałoby płynąć. Takie rozmowy są prowadzone przez niemieckie federalne, czyli to berlińskie Ministerstwo Gospodarki, ale także przez władze Landu Brandenburgia, na której terenie leży Szwed. I oficjalnie jest tylko o tym, że są toczone rozmowy i są dobre sygnały i dobre prognozy, z których wynika, nie ma konkretów, z kim konkretnie są te rozmowy toczone, ale właśnie z Gdańska, jeszcze z portu w Gdańsku, jeszcze więcej ropy ma być toczone ropociągami w stronę na zachód do rafinerii w Szwed, a to będzie oznaczało jeszcze większy ruch, jak się domyślamy, ekonomiczny właśnie w tymże porcie.
Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, autor podcastu W Razie Niemca i współautor podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Bardzo dziękuję za tę krótką, ale bardzo treściwą...
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmowę. W naszym studiu cały czas dr Aleksandra Borowicz. Minuta nam dosłownie została. To jeszcze tak na podsumowanie, bo widziałem, że pani częściowo się zgadzała, tak czytam z twarzy, a częściowo nie z tym, co mówił pan redaktor.
Znaczy, z dużą częścią się zgadzam, bo zwłaszcza te ostatnie wypowiedzi pana redaktora podkreślające taki nastrój bardziej motywujący w Europie. Troszkę się uśmiechnęłam, dlatego że pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku roku, jakie będą takie motywy dyktujące to, co się wydarzy w tym roku w Polsce, w Europie. To ja właśnie wskazywałam, to zależy od tego, którą nogą stanie prezydent Stanów Zjednoczonych, i trochę z tym mamy do czynienia tak naprawdę, i jeśli chodzi o Iran, i właśnie te szybkie decyzje, które podejmuje, jeśli chodzi o wycofywanie. Natomiast wycofywane wojska będą wtedy, kiedy żołnierze zostaną przemieszczeni. Dopóki oni są w Niemczech, naprawdę żadna decyzja ostatecznie w wykonaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zapadła.
I tutaj stawiamy kropkę w naszej audycji. Tym będziemy puentować nasze dzisiejsze spotkanie. Dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Pomoże Polska Europa, którą zrealizowała Ewa Palicka, poprowadził Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.